Dobry wieczór ze studia RFI w Paryżu. Witają Państwa Sylwia Gibbs przed mikrofonem, Irena Suciu, która czuwa nad całością audycji, i technik Tony. W imieniu całej redakcji polskiej Radio France International składam Państwu życzenia szczęśliwych, pogodnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Pod choinkę proponuję nasz prezent, specjalny magazyn wigilijny przygotowany przez Annę Bernhardt i Katarzynę Zawicką. Więcej nie zapowiem, prezent powinien być niespodzianką. Zanim go Państwu wręczymy, prosimy o wysłuchanie najważniejszych wiadomości i przeglądu prasy. Oto główne wydarzenia tego przedświątecznego dnia. Moskwa grozi, że podejmie kroki, jeśli Stany Zjednoczone zainstalują elementy tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach. Wybory parlamentarne w Tajlandii czy powrót do demokracji. Wybory prezydenckie w Uzbekistanie nie były według OBWE demokratyczne. Drugie spotkanie izraelsko-palestyńskie w Jerozolimie. Zaczniemy jednak od doniesień gwiazdkowych dla rozgrzania serc. W Betlejem, miejscu narodzenia Chrystusa, które dziś znajduje się na zachodnim brzegu Jordanu, wierni zbierają się jak co roku w Bazylice Narodzenia Pańskiego na Pasterce. Od niedzieli patrolują w jej okolicach setki policjantów Autonomii Palestyńskiej. W Bazylice Świętego Piotra w Rzymie nabożeństwo odprawia papież Benedykt XVI, a rzymskie Koloseum jest oświetlone do rana, by uczcić rezolucję uchwaloną przed tygodniem przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, które wzywa świat do zawieszenia egzekucji. Władze miejskie Rzymu chcą w ten sposób podkreślić moralną i obywatelską wagę tej rezolucji. Włochom szczególnie zależy na zniesieniu kary śmierci. Premier Polski Donald Tusk uczestniczył w wigilii dla potrzebujących i bezdomnych na gdańskim targu węglowym. Francuska minister do spraw miast i mieszkalnictwa Christine Boutin uczestniczyła w wigilii dla potrzebujących i bezdomnych w kościele Saint-Leu-Saint-Gilles w centrum Paryża. Zapowiedziała także spotkania z ekipami Armii Zbawienia. Minister pracy Xavier Bertrand spotyka się natomiast z mieszkańcami i personelem podparyskiego Domu Spokojnej Starości. We Francji pogoda na gwiazdkę dopisała przymrozek i bezchmurne niebo. Zawieje śnieżne trwają natomiast na północy Stanów Zjednoczonych i mają trwać nadal w ciągu najbliższych dni. Co najmniej 11 osób zginęło w wypadkach samochodowych. Zamknięto wiele autostrad, anulowano około 300 rejsów z międzynarodowego lotniska w Chicago. Także i w Londynie miały jeszcze miejsce w poniedziałek poważne zakłócenia ruchu lotniczego z powodu gęstej mgły. Anulowano 29 lotów, ale stan alarmowy uchylono. Według mediów polskich po 500 Polaków koczujących w niedzielę na lotnisku w Heathrow wysłano z Polski samoloty LOT-u. Żołnierze Międzynarodowej Koalicji w Afganistanie też obchodzą święta Bożego Narodzenia z dala od bliskich, każda nacja inaczej. Polskim żołnierzom w bazie Wazi Kwa, nieopodal granicy z Pakistanem, dostarczył potrawy wigilijne amerykański helikopter, gdyż śnieg odciął ich od świata. Dla Włochów najważniejsza jest wieczerza wigilijna, dla Brytyjczyków i Amerykanów wtorkowy obiad. Francuska Legia Cudzoziemska ustawiła żłobek w górach niedaleko bazy w Kabulu, ale podkreśla się, że nie ma mowy o rozluźnieniu reguł bezpieczeństwa. Prezydent Nicolas Sarkozy, który odwiedził w zeszłym tygodniu francuskich żołnierzy w Afganistanie, spędza okres świąteczny w Egipcie. W programie wizyta prywatna w Luksorze i Sharm el-Sheikh w towarzystwie części rodziny i zapewne piosenkarki Cardi Bruni, a potem 30 i 31 grudnia wizyta oficjalna w Kairze.
Yeah!
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie orzekła, że niedzielne wybory prezydenckie w Uzbekistanie nie spełniły kryteriów wymaganych od demokratycznych wyborów. Wyborców pozbawiono prawdziwego wyboru, liczenie kartek wyborczych też nie było prawidłowe. Nikt w tej sytuacji nie wątpił w zwycięstwo głównego kandydata Islama Karimowa, który od 18 lat żelazną ręką rządzi Uzbekistanem. Według wstępnych wyników uzyskał on nieco ponad 88% głosów. Trzech pozostałych kandydatów trudno nazwać przeciwnikami Karimowa, gdyż otwarcie go popierali, opozycja jest zaś w Uzbekistanie zakazana. Reżim Karimowa ma niedobrą sławę najbardziej represyjnego w byłym Związku Radzieckim. Pomimo dużych bogactw naturalnych, gospodarka kuleje i około 10% ludności wyjechało do pracy za granicę. Rzecznik rosyjskiego OMZ-u oznajmił, że Moskwa podejmie kroki, jeżeli Stany Zjednoczone zainstalują elementy tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach. Rosyjska Centralna Komisja Wyborcza zapowiedziała, że liczba obserwatorów OBWE i daty ich misji podczas marcowych wyborów prezydenckich w Rosji będą takie same jak podczas grudniowych wyborów parlamentarnych, a więc niewystarczające, jak wówczas uznano. W poniedziałek na pierwszym posiedzeniu Nowej Dumy mowa była głównie o walce z biedą w Rosji. Premier Zubkow wezwał deputowanych do popierania rządu, tak jak to uczynił poprzedni parlament. Po wyborach przegranych przez władze wojskowe Tajlandia ma przed sobą szansę demokracji, aczkolwiek zwyciężyła nie partia demokratyczna, lecz populistyczna partia władza ludu. Partia ta skupia zwolenników byłego premiera miliardera Taksina Shinawatry. Został on odsunięty od władzy przez armię, ale przedtem miał przeciwko sobie opinię publiczną zarzucającą mu korupcję. Partia Władza Ludu twierdzi, że jest w stanie utworzyć rząd koalicyjny z poparciem małych partii. Brakuje jej bowiem 9 głosów do większości bezwzględnej w nowym parlamencie. W Mauretanii uzbrojeni osobnicy zabili 4 francuskich turystów i ciężko ranili jednego. Atak miał miejsce na szosie 250 km od stolicy Mauretanii na Nawakszut. Szczegółów na razie brak. W Ndżabenie toczy się proces 6 Francuzów, członków organizacji Arche de Zoé, oskarżonych o próbę uprowadzenia z Czadu do Francji 103 dzieci. Zdaniem ich adwokata Gilberta Collarda sąd czadyjski chce jak najszybciej zakończyć proces. Oskarżeni prowadzą od początku grudnia głodówkę, piją tylko wodę, gdyż czują się opuszczeni przez władze Francji. W poniedziałek zasła była pielęgniarka Nadia Merimi, wyniesiono ją z sali sądowej. Na Korsyce nieznani sprawcy ostrzelali w nocy z niedzieli na poniedziałek posterunek żandarmerii w Cargès, koszary i urząd podatkowy w Ajaccio. Premier Francji Fillon potępił zamachy. I powrócimy raz jeszcze na Bliski Wschód, gdzie w poniedziałek spotykają się po raz drugi izraelscy i palestyńscy negocjatorzy. Według strony palestyńskiej rozmawiać będą o problemie kolonii izraelskich, których nie powinno się więcej zakładać. Strona izraelska mówi bardziej ogólnikowo o kontynuacji rozmów. Wcześniej władze izraelskie ujawniły, że planują budowę 750 mieszkań dla osadników na zachodnim brzegu i w Jerozolimie Wschodniej. Zapowiedź ta sprzeczna z zobowiązaniami potwierdzonymi podczas konferencji w Annapolis bardzo utrudnia rokowania. Premier Izraela Ehud Olmert odrzucił propozycję rozejmu wysuniętą przez ruch Hamas. Powiedział, że Izrael nie zamierza zrezygnować z walki z terrorystami. Były to wiadomości.
Vos humanitas sous.
Była to druga piosenka gwiazdkowa w dzisiejszym dzienniku, piosenka prowansalskich pasterzy. Pierwsza nosiła tytuł Marsz Królów. Słuchają Państwo Radio France International, audycję w języku polskim. Proponujemy teraz przegląd dzisiejszej prasy. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski.
André Glucksmann, znakomity filozof, który towarzyszył prezydentowi Sarkoziemu w jego krótkiej podróży do Afganistanu, udzielił Le Figaro wywiadu. Na pytanie, czy wojnę w Afganistanie powinno prowadzić się nadal, Glucksmann odpowiedział: Afganistan jest dla mnie przedmiotem troski od 30 lat. To inwazja Sowietów i spowodowane przez nich zniszczenia doprowadziły do władzy talibów. W roku 2001 gościłem we Francji komendanta Massouda w czasie, kiedy żaden z francuskich polityków nie chciał się z nim spotkać. Ogromnie to mnie z jednej strony wtedy bawiło, ale z drugiej strony irytowało. 4 miesiące później komendant Massoud został zamordowany. W 2 dni później fanatycy uderzyli w Nowy Jork. Zadanie budowy wolnego i demokratycznego Afganistanu przez samych Afgańczyków jest zadaniem ogromnej wagi. Tej wojny nie możemy przegrać, dodał André Glucksmann, podkreślając, że Nicolas Sarkozy doskonale to rozumie. Jeśli tej wojny nie wygramy, na całym terytorium Afganistanu rozplenią się znowu obozy treningowe terrorystów. Prezydent odwiedził francuskich żołnierzy, których odwagę należy podziwiać. Wyraził zdecydowane poparcie dla Hamida Karzaja, którego Al-Kaida chciałaby za wszelką cenę zamordować i którego również cechuje ogromna odwaga. To on powinien zostać wybrany człowiekiem roku, a nie Putin. Niestety, dodał André Glucksmann, gratulacje wysłane przez Sarkoziego Putinowi nie były dobrym pomysłem. Zachodnim przywódcom się wydaje, że Putin jest człowiekiem do nich podobnym, że stara się o utrzymanie pokoju i w ogóle chce, żeby było dobrze. No, jeśli nawet nie jest do końca prawdziwym demokratą, to jednak się stara i robi postępy. Na takim osądzie polegał błąd Busha. Ale ten błąd popełniają prawie wszyscy europejscy politycy, zarówno lewicowi, jak i prawicowi. Na szczęście niektórym zaczynają się otwierać pomału oczy. Na pytanie dziennikarza Le Figaro, czy przypadkiem Sarkozy po objęciu najwyższego urzędu w państwie nie skłania się ku realpolitik, Glucksmann odpowiedział, że raczej tak nie uważa. Sądzi natomiast, że od początku prezydentury Sarkoziego francuska polityka zagraniczna zmieniła się znacząco. Obrona praw człowieka i troska o te prawa polega na rozwiązywaniu poszczególnych przypadków po kolei. Sprawa pielęgniarek bułgarskich więzionych w Libii była nierozwiązywalna przez 6 lat. Europa pozostawała wobec nich obojętna. Sarkozy interweniował i zostały one w końcu uwolnione. Międzynarodowy ruch na rzecz uwolnienia Ingrid Betancourt to również działanie Francji. Nie wszystko udaje się doskonale, ale to właśnie dzięki Sarkoziemu obrona praw człowieka znalazła się w centrum francuskiej polityki, powiedział André Glucksmann na łamach Le Figaro. Odszedł Julien Gac. Dziennik Libération poświęcił zmarłemu kilka stron. Słusznie, to był wielki pisarz, naprawdę wielki, chociaż nadzwyczajnie też i dziwny. Najbardziej uderzające w pisarstwie Graca są krajobrazy myśli, fantazyjne pejzaże, krajobrazy wyobraźni. Wymyślone, ale przecież i ogromnie konkretne oraz precyzyjne. Powaga, ale też i poczucie humoru, poczucie stylu. Trudno mi powiedzieć, czy styl mój jest łatwy, przyjemny, czy też trudny i nieprzyjemny. Powiedziałbym, że pisanie nie pochłania najzupełniej. Zaczynam pisać i pogrążam się w nim całkowicie. Piszę zawsze piórem, a potem przepisuję. Tak mówił swego czasu Julien Gac, cytowany na łamach Libération.
Dzieciątka. góry spowite w śnieg, srebrne gwiazdy na granatowym niebie i w dole złote światełka domów, w których wszyscy za chwilę zasiądą do tej najbardziej uroczystej wieczerzy w roku. Świeci złoty księżyc, a na jego tle widać zaprzęg świętego Mikołaja, sanie ciągnięte przez 8 reniferów.
Co ty opowiadasz, początek jakiejś kreskówki Disneya?
No prawie, ale musisz przyznać, że obrazek jest kuszący.
A tu tymczasem szaro i ponuro, żadnych gwiazd, bo niebo zachmurzone. O saniach i reniferach już nawet nie wspomną. A wiesz co? Te święta wcale nie potrzebują oprawy meteorologicznej. I tak się je czuje. Ten śnieg i te dzwoneczki, te światełka i te zapachy. To wszystko jest. Wystarczy tylko zamknąć oczy.
Ale Wigilia ze śniegiem to jednak jest coś.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones we used to know. Where the treetops glisten and kiddies listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. The treetops glisten and children listen to hear those sleigh bells in the snow. Of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Nie ma to jak święta w górach, bo tam dekoracja jest naturalna. Ale przecież dekoracje w miastach też bywają piękne.
Paryż co roku stroi swoją najpiękniejszą aleję w tysiące małych, złotych światełek. Każdy, kto pierwszy raz widzi Champs-Élysées z dwoma szpalerami roziskrzonych drzew, musi się zachwycić. To prawdziwie czarodziejski widok.
Tak, tak, czarodziejski, a tworzy go 70 tysięcy żarówek, 300 choinek, 30 kilometrów kolorowych girland i 15 kilometrów przewodów elektrycznych.
Ale ty jesteś drobiazgowa.
Tylko realnie myśląca, ale to nic, bo i tak święta pozostają świętami. Czy wiesz, że w średniowieczu 25 grudnia obchodzono dwa święta? O, bo już dzisiaj zupełnie zapomniano. Pierwsze z nich to święto głupców. Przypominało ono rzymskie Saturnalia. Był to też jedyny dzień w roku, kiedy państwo i służba zamieniali się rolami.
No, dzisiaj to by nie przeszło. W każdym razie nie we wszystkich bogatych domach.
No, niestety. Drugim świętem średniowiecznym było święto osiołka. Na pamiątkę ucieczki do Egiptu młoda dziewczyna z niemowlęciem w ramionach wjeżdżała na osiołku do kościoła. Wszystkie modlitwy odmawiane tego dnia przez wiernych kończyły się imitacją okrzyków wydawanych przez osiołka.
No to musiał tam panować niezły harmider.
Owszem, to też Kościół szybko zakazał tych praktyk nielicujących z powagą miejsca.
A przecież Jezus narodził się w ubogiej stajence.
Mizerna cicha stajenka licha, pełna niebieskich chwał.
Już mówimy o zwyczajach świątecznych, a to przecież jeszcze Wigilia.
No to porozmawiajmy o szopkach. Właściwie miejsce urodzenia Chrystusa było przedstawiane dwojako, jako stajenka, szopka albo jako grota. Już w II wieku Justyn Męczennik pisał, że Józef, nie znalazłszy miejsca na nocleg w miasteczku, zatrzymał się w pobliskiej grocie.
Trzeba tu zaznaczyć, że w ówczesnej Palestynie często stajnie urządzano w grotach specjalnie do tego przystosowanych. Groty zamieszkane były również i przez ludzi.
Witaj Jezu ukochany. wypowie, czego ojcowie żądali, byście pierwsi oglądali. Czego ojcowie żądali, byście pierwsi oglądali.
Święty Franciszek z Asyżu jest pierwszym twórcą szopki bożonarodzeniowej. Zbudował ją w Greccio w nocy z 24 na 25 grudnia 1223 roku. Tomasz Celano, pierwszy biograf świętego Franciszka z Asyżu, tak opisuje to wydarzenie.
Nastał dzień radości, nadszedł czas wesela. Z wielu miejscowości zwołano braci. Mężczyźni przygotowali świece i pochodnie dla oświetlenia nocy, co promienistą gwiazdą oświetliła niegdyś wszystkie dnie i lata. Wreszcie przybył święty Boży i znalazłszy wszystko przygotowane, ujrzał i ucieszył się. Mianowicie nagotowano żłóbek, przyniesiono siano, przeprowadzono woł i osła, uczczono prostotę, wysławiono ubóstwo, podkreślono pokorę. I tak Greccio stało się jakby nowym Betlejem.
Noc stała się widna jak dzień, rozkoszna dla ludzi i zwierząt. Przybyły rzesze ludzi, ciesząc się w nowy sposób z nowej tajemnicy. Głosy rozchodziły się po lesie, a skały odpowiadały echem na radosne okrzyki. Bracia spieszyli, oddając Panu należne chwalby, a cała noc rozbrzmiewała okrzykami wesela. Święty Boży stał przed żłóbkiem, pełen westchnień, przejęty czcią i ogarnięty przedziwną radością. Ponad żłóbkiem kapłan odprawiał uroczystą mszę świętą, doznając nowej pociechy.
Święty Boży ubiera się w szaty diakońskie. Był bowiem diakonem i donośnym głosem śpiewa świętą Ewangelię, a jego głos mocny i słodki, głos jasny i dźwięczny, wszystkich zaprasza do najwyższych nagród. Potem głosi kazanie do stojącego wokół ludu, słodko przemawiając o narodzeniu ubogiego króla i małym miasteczku Betlejem.
A pewien cnotliwy mąż miał dziwne widzenie. Widział w żłóbku leżące dzieciątko bez życia, ale kiedy święty Boży zbliżył się doń, ono jakby ożyło i zbudziło się ze snu. To widzenie nie jest nieodpowiednie, gdyż w wielu sercach dziecię Jezus zostało zapomniane. Dopiero jego łaska za pośrednictwem sługi świętego Franciszka sprawiła, że zostało w nich wskrzeszone i utrwalone w kochającej pamięci.
Krakowiacy mają okazję co roku podziwiać przepiękne szopki, najczęściej z wieżą kościoła mariackiego, całe pozłacane, migające i często z ruchomymi postaciami.
Nie wiem, czy znał te szopki francuski proboszcz Rochard w De Sèvres. W każdym razie ten wielki majster klepka zrobił 50 lat temu szopkę zapełnioną 120 postaciami, a znakomita większość z nich poruszała się. Trzej królowie kłaniali się nisko, Dzieciątko Jezus machało rączką, Maria Panna podnosiła głowę, a przed szopą kobiety oddawały się codziennym zajęciom. Wyciągały wodę ze studni, prały, tkały płótno. Nieco dalej pracował cieśla, a za jego warsztatem podskakiwali w rytmie muzyki pastuszkowie. Wszystko przepięknie oświetlone i migocące.
Przez lata kapłan wzbogacał swe dzieło, dodając nowe postacie, rozbudowując palestyńskie miasteczko i jego okolice, stwarzając nawet góry, z których zjeżdża karawana. I nie są to wymyślone realia. Duchowny Majsterkowicz obłożył się książkami, opracowaniami naukowymi, by jak najwierniej oddać szczegóły życia w roku zero naszej ery. Przez lata 108 małych silniczków pracowało, by ożywić postacie betlejemskie, a widowisko trwające pół godziny było naprawdę wspaniałe, zapierające dech nie tylko dzieciom. Proboszcz zmieniał parafię, szopka razem z nim.
Aż w końcu zmęczony 81-letni ojciec Osza przestał się nią zajmować, naprawiać i wystawiać. O szopce zapomniano aż do śmierci duchownego, czyli do roku 2003. Wtedy okazało się, że przypadła ona w spadku ojcom benedyktynom, którzy podarowali ją miastu Bressur. Okazało się jednak, że żłobek jest w fatalnym stanie i zamiast zachwytów wywoływałby raczej rozczarowanie publiczności.
Znaleźli się jednak ochotnicy w liczbie 40, którzy wspomagani finansowo przez miejscowe władze podjęli się renowacji postaci i mechanizmów. Praca wymaga cierpliwości i oddania, a w dodatku wykonywana przez ochotników bardzo powoli posuwała się do przodu. Wreszcie jednak wszystkie naprawy zostały skończone i liczące sobie pół wieku dzieło proboszcza Zapaleńca można znowu podziwiać w pełnej krasie, w pełnym ruchu w miejscowości Bressur w regionie De Sèvres. Jedną z najpiękniejszych tradycji bożonarodzeniowych jest dzielenie się opłatkiem.
Trzeba tu zaznaczyć, że we Francji jest to zwyczaj już zupełnie zapomniany.
W Polsce na szczęście jest to główny punkt wieczerzy wigilijnej.
A jest to zwyczaj stary, bo wywodzi się ze starochrześcijańskich rytuałów dzielenia i rozdawania chlebów ofiarnych zwanych eulogiami. Wierni przełamywali się eulogiami, wyrażając w ten sposób jedność w wierze, solidarność, a także znak pokoju i życzenia obfitości.
Eulogię wprowadzono w IV wieku. Początkowo zwyczaj przełamywania się nią znany był tylko w Konstantynopolu. Dopiero w VI wieku rozprzestrzenił się na tereny Galii, Italii i Niemiec.
Od czasów Karola Wielkiego, czyli od połowy IX wieku, pojawił się nowy rodzaj chleba obrzędowego, zbliżony do dzisiejszych opłatków. Wyrabiany był z mąki pszennej i wody i pieczony w specjalnych metalowych matrycach z wygrawerowanymi wewnątrz symbolami religijnymi, scenami z życia Chrystusa, ornamentami roślinnymi. Wyrabiane one były głównie w klasztorach, a w Polsce zajmował się tym zakon sióstr Sakramentek w Warszawie.
Staropolskie opłatki były różnokolorowe i bardzo ozdobne. Przypisywano im różne, nadzwyczajne właściwości. Sama ich obecność miała przynosić domowi szczęście i spokój. Wierzono, że zapewnią dostatek, a przede wszystkim obfitość chleba. Temu, kto się łamie opłatkiem, miało nie tylko nie zabraknąć chleba, ale miał go mieć tyle, żeby móc podzielić się z innymi.
A po Wigilii dawano kawałek opłatka zwierzętom domowym. Miało im to zapewnić zdrowie i piękny przychówek. W Galicji na przykład dla bydła przeznaczony był opłatek żółty, dla koni czerwony. Wierzono również, a wiara ta tu i ówdzie utrzymała się do dzisiaj, że w Wigilię o północy, kiedy to rodzi się Chrystus i jednocześnie przesila się ciemność zimowa, w całej przyrodzie dzieją się cuda. Kwiaty na chwilę rozkwitają pod śniegiem, zakwita także czarodziejski kwiat paproci. Woda w studniach i w strumieniach nabiera leczniczych właściwości i może nawet zamienić się w miód, wino albo w płynne złoto czy srebro. W radości drżą i podskakują kamienie, otwiera się ziemia i ukazuje skarby ukryte w jej wnętrzu, a o północy zwierzęta na chwilę klękają przy swych żłobach, aby uczcić Narodzenie Boże i w tę jedną, jedyną noc rozmawiają ludzką mową. Ale uwaga, ponoć podsłuchiwanie ich nie przynosi szczęścia. Europy Zachodniej wprawdzie nie dzieli się już opłatkiem, ale istnieje tu inny, bardzo piękny zwyczaj. Najstarsze zapiski na ten temat we Francji pochodzą z końca XVI wieku. W innych krajach można znaleźć nawet jeszcze starsze. Na przykład niemieckie pochodzą z XII wieku, a holenderskie z XIII. A zwyczaj, o którym mowa, związany jest z bożonarodzeniowym polanem.
W Wigilię Bożego Narodzenia z zapadnięciem zmroku rodzina zbierała się wokół ognia, gdzie umieszczony było polan. potężne polano. Musiało być wystarczająco wielkie, żeby palić się przez 3 dni. Kiedy je podpalano, najmłodszy z rodziny albo w jego zastępstwie, którejś z rodziców, brał w prawą dłoń szklankę wina, kawałek z chleba i sól. W lewą zaś zapaloną świecę. Wszyscy razem deklamowali tekst, który zawierał życzenia. Oto przykład takiego tekstu.
Gdziekolwiek by poszedł pan tego domu, niech Bóg da mu dużo dobrego, a nic złego. Niech Bóg da mu rodne kobiety i niech mu się mnożą kozy, owce, konie, koty i szczury. I niech doświadcza samego dobra, a nigdy zła.
Po zakończeniu deklamacji najmłodszy członek rodziny sypał szczyptę soli do ognia i mówił w imię ojca, drugą szczyptę i syna, trzecią i Ducha Świętego. Potem ta sama ceremonia odbywała się z chlebem, winem, a na końcu z woskiem stopionym ze świecy.
A potem wszyscy składali sobie życzenia. Sposób, w jaki płonęło polano, był wróżbą na następny rok. Zwęglone kawałki polana przechowywano jako amulety, a jeśli rodzina przenosiła się w inne miejsce, gospodyni spalała je w nowym kominku. Ale w całej ceremonii chodziło przede wszystkim o oddanie się w opiekę Chrystusowi, który sam siebie przyrównywał do drzewa.
Tradycja bożonarodzeniowego polana zachowała się w niewielu domach i to raczej tylko na wsiach. W miastach francuskich okres Bożego Narodzenia to przede wszystkim czas biesiady i zabawy. Ale bożonarodzeniowe polano przetrwało jednak chociaż w bardzo zmienionej formie. Teraz stanowi jeden z tradycyjnych deserów świątecznych, tak zwany bûche de Noël. Jest to rodzaj rolady z bardzo słodkim kremem uformowanej na wzór polana.
Oczywiście handel wykorzystuje każdą okazję, więc i bûche de Noël powstają teraz najróżniejsze, na przykład lodowe. Ale zawsze to jednak jakaś namiastka starej tradycji.
Wspomniałaś o francuskim zamiłowaniu do ucztowania, ale Polacy nie są w tym gorsi. Wprawdzie Francuzi znacznie większą wagę przywiązują do codziennych posiłków. Można właściwie powiedzieć, że biesiadują na co dzień, ale od święta to i Polacy lubią dobrze zjeść i posiedzieć przy stole kilka godzin, albo nawet cały dzień. Wprawdzie wieczerza wigilijna to posiłek postny, ale wcale nieskromny.
I już od dawien dawna nie był. Wystarczy poczytać starą literaturę. Oto fragment opisu Wigilii Szlacheckiej w XIX wieku pióra Juliana Ursyna Niemcewicza.
Dnia tego jednakowy może po całej Polsce był obiad. Trzy zupy, migdałowa z rodzynkami, barszcz z uszkami, grzybowa ze śledziem. Kutia dla służących, krążki z chrzanem, karp do podlewy, szczupak z szafranem, placuszki z makiem i miodem, okunie z posiekanymi jajkami i oliwą.
A to zapewne dopiero początek.
Kończy się nasze wigilijne spotkanie. Pozostaje nam jeszcze tylko złożyć Państwu życzenia.
Zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Żeby nadchodzący rok był lepszy niż poprzedni, ale nie lepszy niż następny.
Nadziei i wiary w to, że najlepsze ciągle jeszcze przed nami.
Wesołych świąt!